Dziękuję i dzień dobry wszystkim, witam. A tu już mogę zejść, bo już było najważniejsze, już było brawko. No dobra, słuchajcie, Kaja wszystko powiedziała, więc czasu mało, to gadajmy. Jak ja zorientowałem się w ogóle, jaki jest temat tegorocznych edycji Voodoo, to zadałem sobie w głowie takie pytanie Future Rewards, who cares tak naprawdę? I z tą refleksją się postawiłem podzielić z organizatorami tak zasadniczo. I to jest takie story, które ja chcę wam gdzieś opowiedzieć, ono jest jakieś, nie wiem, powiedziałbym, że poniekąd smutne niestety, albo może mało optymistyczne. I słuchajcie, no, jak coś jest, będzie mało o designie, to jest właśnie ta prezentacja, gdzie będzie mało o designie, a dużo o różnych innych rzeczach. Całość jest podzielona na dwa takie obszary i to są dwa takie obszary, które gdzieś tam, mam nadzieję, uda się spiąć jakoś jedną myślą przewodnią w całość, ale to czy się uda, to zobaczymy. Słuchajcie, ja w ogóle wychodzę z takiego założenia, że my funkcjonujemy w jakimś czymś, w jakimś świecie, w czymś, co nas otacza, w jakimś większym systemie i istotą tego systemu jest tworzenie jakichś warunków. I my w tych warunkach funkcjonujemy i czasami one są od nas tak odległe, że ich nie widzimy. To jest taka moja pierwsza refleksja. I mam takie wrażenie, że tak w coś weszliśmy i dostaliśmy jakiś spadek. I to jest w ogóle pierwsza rzecz. My funkcjonujemy w świecie, który nie myśmy tworzyli, ale w którym my działamy i za który jakoś jesteśmy też odpowiedzialni w myśl takiej, nie wiem, greckiej idei tragiczności, czy jakiegoś takiego sartowskiego pojmowania tego, że trochę takiej tragicznej wizji człowieka. Ale słuchajcie, to co myśmy dostali w spadku, to myśmy dostali w spadku nadzieję. Tak naprawdę, my o tym nie wiemy. Natomiast wszyscy, jak tutaj siedzicie, jak ja tutaj mówię, to wszyscy gdzieś jesteśmy dziećmi pewnego dosyć wyjątkowego, nie chcę powiedzieć zbiegu okoliczności, ale zbiegu sytuacji różnego typu, które sprawia, że po pierwsze zajmujemy się tym, czym się zajmujemy, a po drugie, że mamy taką możliwość. I teraz chciałem trochę powiedzieć, co z tej nadziei wynika i na początku w ogóle trochę rozwiać, że tak naprawdę ta nadzieja jest dosyć umiarkowana. I pierwsza część będzie niestety ekonomii, za co was przepraszam, ale jestem ekonomistą z wykształcenia i to po prostu im starszy jestem, tym bardziej to wychodzi. Jak mówimy w ogóle o nierównościach, w ogóle świat jest pełen w tej chwili nierówności, nie wiem, czy zdacie sobie sprawę ze skali tych nierówności. Natomiast jedną ze sposobów pomiaru tychże nierówności jest chociażby, jest mnóstwo, ekonomiści na ten temat dużo mówią, dużo się kłócą, jest chociażby spojrzenie na to, jeżeli sobie weźmiemy całą kasę, którą ludzie zarabiają w Stanach, no to najwyższy decyl, na przykład widzicie, ile zarabia około 50% tej kasy, to zarabia to górne 10% ludzi. W Europie oczywiście jest sytuacja trochę inna, bo to wygląda trochę lepiej, w tym sensie, znaczy jeżeli mówimy lepiej, jeżeli są mniejsze nierówności. Natomiast to, co jest istotne tutaj i najważniejsze, i na co chciałbym, żebyście zwrócili uwagę, to jest to siodło. To jest to, że tutaj coś się wydarzyło i to gdzieś się wraca do jakiegoś poziomu. To siodło, jak sobie spojrzycie na lata, no to gdzieś 40-70 jest taki spadek i potem to zaczyna rosnąć. Nie przez przypadek zwracam uwagę na te daty. Teraz mamy stopę zwrotu z kapitału. To jest drugie pojęcie, które też jest dla mnie dosyć istotne, czyli to, jeżeli macie coś, ziemię, mieszkanie, taki klasycznie rozumiany kapitał, to ten kapitał jakoś pracuje. Tak? Jak macie ziemię, dostajecie z jego tytułu rentę, jakoś będziecie dostawać. I teraz co się okazuje? To jest, wydaje mi się, jeszcze ciekawsza historia. Okazuje się, że jak ekonomiści zbudowali modele i policzyli, jak ta stopa zwrotu z kapitału się kształtowała w przeciągu ostatnich 2000 lat, to okazuje się, że ta stopa zwrotu była mniej więcej stała i przez 1800-1900 lat wynosiła między 4 a 5%. Co oznacza, że jak w coś zainwestowaliście, nie wiem, nabyliście czy kupiliście ziemię, to z tytułu samej renty ta ziemia się zwróciła po około 20 latach. I to, co jest najciekawsze w tym wszystkim, to, że tutaj się coś wydarzyło. Ta stopa zwrotu z kapitału radykalnie spadła, natomiast zaczyna się z powrotem odbudowywać. I ona szacuje się, że pod koniec XXI wieku wróci do takiego poziomu, który miała przez minione 2000 lat. Oczywiście tej stopy zwrotu ona nie jest gdzieś zapisana, natomiast daje się ją wyliczyć na podstawie różnych dziwnych narzędzi ekonomistów, historyków gospodarczych. I teraz jeżeli założycie sobie stopę zwrotu z kapitału, czyli to, ile kasy dostają ludzie, którzy już coś mają, i na to nałożycie wzrost produkcji per capita, czyli to, że się czegoś więcej wytwarza w świecie. Ideę wzrostu pewnie znacie. W tej chwili w Polsce, nie wiem, w tym roku chyba 3,8% jest założone, że będzie rosła gospodarka. Jak sobie zobaczycie, to przez prawie 2000 lat stopa zwrotu z kapitału, czyli więcej się dostawało za to, że się ma, niż można było w ogóle wytworzyć, niż gospodarka rosła. I znowu jest tak, że jest taki wyjątkowy okres dosyć, kiedy ta stopa wzrostu produkcji per capita jest większa niż stopa zwrotu z kapitału. To są lata, to jest druga połowa XX wieku. I potem to wszystko zmierza w kierunku takim jak przez minione 2000 lat. Zwracam uwagę tylko jeszcze, zanim przejdziemy dalej na te liczby. Około 2100 roku, 2050-2100 mówimy o wzroście około 1%. To na chwilkę tylko zapamiętajcie. I teraz tak, co to wszystko oznacza? Oznacza to w ogóle ekonomiści posługują się i to są wzory, które znają właściwie wszyscy studenci ekonomii, a przynajmniej powinni znać. Ja nie znam, ale wiem, że takie są, więc mogę sobie znaleźć. Istotą długotrwałego wzrostu, i pewnie to wam to samo powiedzą wam goście od oszczędzania, od planów kapitałowych, planów emerytalnych, nie jest to, żeby odkładać w cholerę kasy krótko, tylko żeby odkładać mało kasy, ale bardzo, bardzo regularnie. A teraz zobaczcie, co się dzieje. Jeżeli się gospodarka rośnie o 0,1% rocznie, nasza rośnie w tej chwili około 3,5%, można powiedzieć. Jeżeli gospodarka rośnie o 0,1% rocznie, to po 30 latach, czyli po okresie życia jednego pokolenia, ta gospodarka urosła łącznie o 3%. Czyli tak naprawdę, można powiedzieć, w ogóle nie rosła. Znaczy, to jest coś, czego nie widać. Czyli dzieci mają dokładnie to samo, co mieli rodzice. Jak gospodarka rośnie o 0,5%, to urosło o 16% w przeciągu jednego pokolenia, co oznacza, że też jest tak, no, nie ma rewelacji, bym powiedział. Jak rośnie o 1%, to przez 30 lat urośnie o 35%. Jak będzie rosło o 2%, to urośnie o 81%. I dopiero potem robi się ciekawie, bo kiedy gospodarka rośnie o 3,5%, to jak się ona rośnie o 3,5%, to wtedy w ciągu jednego pokolenia urośnie prawie dwukrotnie. A jeżeli gospodarka rośnie o 5%, to w ciągu jednego pokolenia rośnie trzykrotnie. Te 30 lat, czyli okres życia jednego pokolenia jest tutaj dosyć istotny. Bo teraz jak sobie na to spojrzycie, to cały, jak kojarzycie tę historię o polskim sukcesie gospodarczym, o tym, nie wiem, część z was, ja jestem z początku lat 70., więc ja wiem, jak się żyło kiedyś, wiem, jak się żyje teraz, wiem, co się wydarzyło w ciągu minionych 30 lat. I to, co się wydarzyło w Polsce w ciągu minionych 30 lat... To się wydarzyło zasadniczo te rzeczy. To, że my tam doganiamy Grecję, doganiamy Portugalię, to wynika tylko z tego, że rośniemy bardzo stabilnie i te rzeczy się kumulują. I to jest historia, która u nas na razie objęła jedno pokolenie. W Europie Zachodniej to objęło dwa pokolenia, powiedzmy, ale tak naprawdę głównie urosło przez 30 lat, lat 50-70, w latach 50 do 70. Natomiast przez 2000 lat wcześniej gospodarka rosła na takim poziomie, co oznacza, że ludzie nie odczuwali dobrobytu. Znaczy, oni żyli cały czas tak samo. I to, czym my się zajmujemy w ogóle, cała idea designu, jak sobie zobaczycie, kiedy powstała, kiedy to wszystko zaczęło funkcjonować, to myśmy trafili na bardzo wyjątkowy okres w dziejach gospodarczych w ogóle świata. Jeszcze wyjątkowe miejsce dosyć w Europie. I to jest tak, że tak naprawdę... To, że my pewnie się zajmujemy tym, czym się zajmujemy, częściowo zawdzięczamy dwóm wojnom światowym i tym, że gospodarka europejska się bardzo odbudowywała. Natomiast to nie jest stan świata, który jest naturalnym stanem. To nie jest normalne, że dzieci mają lepiej niż rodzice. To się kończy. Znaczy, moje dzieci być może będą miały jeszcze... Chociaż nie sądzę, żeby miały już lepiej niż ja, bo to się kończy. Ten wzrost się wypłaszcza. Świat będzie dążył do tego takiego stanu rozwoju, czy stanu... takiej świadomości gospodarczej, który miał mniej więcej w połowie XIX wieku. Jak sobie poczytacie sobie lalkę, to zobaczycie świat, do którego raczej będziemy dążyć, czyli świat raczej dużych rozpiętości, raczej niskiego wzrostu i raczej bez wielkich perspektyw, może bez gigantycznych perspektyw. Tak? I to jest takie story, które mam wrażenie, którego my bardzo nie doceniamy. My się zajmujemy tym, żeby ludzie gdzieś tam klikali, żeby ludzie coś kupowali, natomiast nikt z projektantów, z ludzi, którzy są obdarzeni jakimś rodzajem wyobraźni, którzy są obdarzeni pewną mocą sprawczą, wyobrażania sobie alternatywnych historii, nie pracuje na poziomie, nie pracuje z ekonomistami. A ekonomiści żyją w całkowicie innym świecie. Oni raczej opisują gospodarkę, niż próbują otworzyć. I pytanie jest takie, czy mówiąc o przyszłości, której chcemy, nie powinniśmy się też w tworzenie tej przyszłości jakoś bardziej zaangażować na poziomie tworzenia ogólnego ekosystemu, w którym funkcjonujemy. No i to było takie gdzieś tam o tym, co dostaliśmy. Dostaliśmy nadzieję, dostaliśmy bardzo wyjątkowe miejsce w historii w ogóle ludzkości, bym powiedział. Pytanie jest takie, co my zostawimy naszym dzieciom i za co my odpowiadamy jako pokolenie, co jest takiego, co my zostawimy, co będzie po nas. Pewnie wiele byłoby definicji, ale taka, znaczy, czy punktów widzenia tego, co zostaje, ale dla mnie to, co zostaje i to, co my damy, to jest niestety to. Znaczy, my jesteśmy pokoleniem kłamstwa, my jesteśmy pokoleniem postprawdy I my wszyscy, w większości tutaj, pracujemy na tym, żeby dokładnie te rzeczy zostawić naszym dzieciom, żeby w ten sposób wyglądał świat, który będzie później. W tym roku, kiedy byłem wakacje w tym roku z naszym takim projektem playlabowym, czyli takim ideą takiego spotykania się z ludźmi i testowania różnego typu rozwiązań w takich bardzo naturalnych środowisku, czyli tam, nie wiem, gdzieś tam, gdzie ludzie jeżdżą na wakacje po prostu. Testowaliśmy też taki projekt nasz telewizyjny jakiś. No i akurat to był w ogóle pierwszy dzień Playlaba. Trafiła do mnie jakaś para ludzi na wywiad, gdzie mieli przetestować nowy interfejs. I to byli ludzie tacy, nie wiem, gdzieś koło 70, taki starszy pani, starsza pani. No i wiecie, gadka szmatka, będziemy testować, o czym, co robicie, jak korzystacie z telewizji, bla, 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 bla. No i mówią, że spoko, że oczywiście, że oglądają telewizję w ogóle, super, wszystko. I jaka jest ulubiona stacja, bo mieliśmy takie też pytanie. Oni mówią, okej, oni bardzo lubią TVP1, oni oglądają Koronę Królów i cały czas w ogóle w domu jest włączone TVP Info. No i ja prowadziłem ten wywiad i sobie pomyślałem, no fuck, znaczy... Pomyślałem sobie, nic nie ogarnę z tymi ludźmi, no bo to w ogóle nie jest nasz target, no ale okej, myślę sobie, dobra, pogadam z osobą, która mi tych ludzi tutaj złapała, zrekrutowała, która mi ich przyprowadziła do stolika, ale sobie pomyślałem, dobra, to no koniec. I jeszcze w ogóle TVP Info i ten. I u mnie się w głowie pojawiła, wiecie, to jest właśnie rodzaj pogardy i ja o tym pomyślałem sobie, że to jest w ogóle bez sensu. Tymczasem okazało się w trakcie rozmowy, że ci ludzie oczywiście sobie doskonale poradzili w ogóle. Byli fantastyczni, byli ciepli, byli mili i to, co oglądali, prawdopodobnie na kogo głosowali, kompletnie finalnie nie miało znaczenia, bo oni byli po prostu zwyczajnymi ludźmi, takimi samymi jak ja i takimi samymi jak wy. I tyle tylko. Oni po prostu mieli inne poglądy polityczne, oni coś sobie oglądali. I w ogóle doszedłem wtedy do wniosku, jak patrzyłem na to, co się też dzieje w Polsce w ciągu minionych, nie, już 5 lat ostatnich. Wiele o tym rozmawialiśmy ze znajomymi, też w pracy i zauważyłem, że szalenie często rozciągamy nasze opinie na temat polityków na ludzi, którzy na nich głosowali. Czyli to, że politycy nas jakoś od siebie dystansują i że nas dzielą, to jest powiedzmy w miarę normalne. No to jest typowe, no to są pewne poglądy. Natomiast pewien resentyment, który pojawił się po tak zwanej stronie, nie wiem, opozycyjnej, czy jakiejś tam liberalno-demokratycznej, czy jakkolwiek się ją nazwiemy, powoduje, że to, co myślimy o politykach, przeciągamy na ich ludzi, na ludzi, którzy na nich głosowali. I ja słyszałem te historie o tym, że oni się sprzedali, że się skurwili, że są nikim, że są śmieciami, że nie rozumieją i tak dalej. Gdzieś w którymś momencie pojawia się u mnie taka wewnętrzna niezgoda na to, czy rzeczywiście można tak o tym mówić, zwłaszcza, że poznawałem tych ludzi i okazało się, że oni są całkowicie normalni i są niczym się nie różnią ode mnie, biorąc pod uwagę również wszystkie podziały, te przecięcia demograficzne, pewnie od was również. I jedyną ich winą jest tylko to, że mieli inne poglądy polityczne. I teraz jest tak, że jak sobie spojrzałem, potem zacząłem czytać różne rzeczy. I najpierw był ten raport o Miastku, Gduli dosyć znany. Jak dotarłem do raportu dotyczącego, to się nazywa Polityczny cynizm Polaków, to nagle się okazało, że słuchajcie, ci głupi ludzie doskonale zdają sobie sprawę, że są manipulowani, część z nich. I co więcej, teraz się dopiero robi ciekawiej, bo nagle się okazuje, że ci ludzie, o których zasadniczo się hejtuje, uważa się, że oni są nikim i że o niczym nie myślą, i nagle się okazuje, że ci ludzie mają szerszy ogląd rzeczywistości niż na przykład ludzie, którzy są po drugiej stronie i oglądają zasadniczo tylko jedną stację. I nie chodzi o to, czy tamta stacja mówi nieprawdę. Chodzi tylko o to, że dla ludzi, którzy są, nie wiem, opozycyjni wobec obecnej władzy czy wobec obecnych rządów, mają właściwie jeden kanał poznawania świata. Ci ludzie, o których się uważało, że są ludźmi, nie wiem, gorszymi, mniej ogarniętymi i tak dalej, mają więcej. Znaczy oni mają szerszy ogląd. I do tego jeszcze trafiłem na taką trzecią rzecz, czyli okazuje się, że w ogóle taka polaryzacja, totalna polaryzacja, która następuje, występuje nie tylko u nas, tylko też w Stanach. I w Stanach ona jest zbudowana wokół Trumpa. Czyli nie dzieli się ludzi, kim są demokraci, republikanie. Nie, główna linia w Stanach przebiega, czy ktoś wspiera, czy nie wspiera Trumpa. I to jest totalnie cross-podziałowe. Ja byłem 2 razy na konferencjach naszych branżowych, krajowych po rozpoczęciu prezydentury przez Trumpa i nie zdajecie sobie sprawy, jak wielkiego kaca ma cała branża nasza, jak wielkiego kaca mają Amerykanie, głównie ci liberalni, w związku z tym, że Trump został wybrany. I teraz zacząłem się zastanawiać w ogóle, co sprawiło, że ten Trump został wybrany i co się zmieniło na świecie że można było wybrać kogoś takiego. W ogóle na Kaju dwa lata temu trafiłem na wykład gościa z Critical Designu, który wziął książki takie, które opisywały przyszłość, ale one były wstecz. I na przykład znalazł książkę, która była wydana w latach 60., takie typowe pulp fiction. I ona opisywała historię, że prezydentem Stanów Zjednoczonych został człowiek wybrany, zmanipulowany, wstawiony przez Kreml, prawda? I to, co wtedy wydawało się, że jest fantazją, nagle okazało się rzeczywistością. I zastanawiam się, co się zmieniło, że Trump został wybrany i co się zmieniło, co sprawia, że ludzie są tak spolaryzowani w tej chwili, jak nigdy dotąd nie byli. I zmieniło się to, że doszły social media. Doszły social media, które pojawiły się jako bardzo istotny element procesu wyborczego. To jest obrazek, który zaraz zobaczycie, znany. Satan versus Jesus. Kojarzycie w ogóle go? Ktoś go widział? Gdzieś? Okej. No, super, że jedna osoba tylko. No, jest coś nowego dla większego grona. Słuchajcie, to jest element kampanii wyborczej ostatniej w Stanach. Po czyjej stronie był Jesus? Wiadomo, Trumpa. To jest Hillary, to jest Trump. Wiadomo, kto wygra, jeżeli wygra Hillary. Ale okej, to byłoby w miarę normalne, to byłoby w miarę normalna walka polityczna jakaś taka i tak dalej. Ogłoszenie to sponsorowane przez organizację Army of Jesus. Kim jest Army of Jesus? No, znaczy wiadomo na pewno, za czyje pieniądze jest Army of Jesus funkcjonuje. I Army of Jesus akurat funkcjonowało za pieniądze za naszej wschodniej granicy. Jeżeli się interesujecie polityką amerykańską, to pewnie wiecie, jeżeli nie, to wam powiem, że cały aspekt medialny i finansowy polityki amerykańskiej jest bardzo ściśle regulowany. I to jest tak, że nie da się za bardzo w Stanach łatwo wydawać pieniędzy, trudno pozyskiwać pieniądze na przykład na kampanie telewizyjne. One muszą być bardzo dokładnie opisane, co jak. Facebook, social media, tam nikt nie pyta. Tam każdy może. Znaczy, sami to wiecie, bo każdy pewnie raz w życiu puścił sobie jakąś kampanię za 30 zł. I tak samo jak się puszcza kampanię za 30 zł, można sobie kupić kampanię za 50 tysięcy dolarów i zamiast reklamować swojego sajtu czy tego roweru, który się sprzedaje, to można sobie reklamować któregoś z kandydatów. I to była jedna rzecz. Pieniądze są niekontrolowane i social media pozwalają na wykorzystywanie tego bardzo brutalnie. Druga jest taka, że one zaczęły być wykorzystywane w zupełnie inny sposób. Nie wiem, czy ktoś z was kojarzy ideę tak zwanych dark posts. Ktoś kojarzy dark posty? Super. Dark post to są posty, które są publikowane w taki sposób, że, jak to powiedzieć, nie ma po nich śladu. One się nie pojawiają na fanpage'ach strony, które je publikują, tylko pojawią się jako posty na waszym wallu. I one są, ich ideą jest bardzo silne targetowanie. Ta historia, która jest opisana, jest oczywiście nieprawdziwa, to znaczy ona jest prawdziwa tak, jak mniej więcej prawdziwe były to, co mówiły smoki. Smoki zawsze mówiły prawdę i tym się szczyciły. Nie dodawały, że mówią prawdę niecałą, co powodowało, że de facto kłamały, mówiąc prawdę. Ta historia jest tutaj totalnie zmanipulowana. Istotne jest to, po co ona została powiedziana i po co komu została pokazana. To jest historia, która została pokazana i której story nie było takie, żeby ktoś zagłosował na Trumpa. Nie. Ta historia była pokazywana, była targetowana, to był przekaz targetowany dla młodych feministek, które nie są radykalnymi demokratkami i była szansa, że po przeczytaniu historii, gdzie Hillary się pokazuje jako progresywna obrończyni praw kobiet, praw dzieci, że oni się wycofają, po prostu uznają, że nie pójdą głosować. Nie to, że zagłosują na Trumpa. Story wokół tej kampanii nie było takie, że ktoś ma głosować na Trumpa. Story było tylko takie, że ludzie, którzy będą mieli zagłosować na Hillary Clinton, się zawahają i powiedzą, a w sumie, nie wiem, nie pójdę. Laska jest taka, że ja nie będę na nią głosował. Śladu po tym nie ma. Znaczy, ideą w ogóle tych dark postów jest to, że nikt ich nie widzi. Widzi je tylko grupa docelowa. Jak sobie w ogóle wejdziecie i poczytacie, co się o tym pisze, to w ogóle to jest fantastyczne narzędzie marketingowe, tak się o tym pisze. Dlatego, że nikt nie zastanawia się, co będzie, jeżeli to narzędzie marketingowe zacznie się wykorzystywać w inny sposób. I mnie w ogóle te całe historie polityczne ujęło tyle, że jak się spojrzy na to, że mówimy Facebook. Facebook jest głównym źródłem informacji dla 61%. 61% milenialsów w Stanach, dla nich Facebook jest głównym źródłem informacji. Jeżeli chcielibyście sobie poszydzić, że milenialsi, a my jesteśmy tacy w ogóle cool, że my to ogarniamy, to dla pokolenia X to jest 53%. To jest pokolenie X. Dopiero pokolenie baby boomersów, to niższe, naszych rodziców, jest pokoleniem, które jest nieco bardziej zdystansowane wokół Facebooka. Czyli de facto to, co mówimy w social mediach, staje się prawdą dla ludzi. Oni w to po prostu wierzą. I doświadczyłem też tego trochę ostatnio, kiedy przed ostatnimi wyborami oglądałem sobie swojego walla, korzystałem z Face'a. Zaskoczyło mnie, oczywiście wiedziałem, że te wybory strona, w której się gdzieś tam emocjonalnie angażuje, przegra, ale to, co ja widziałem na wallu, to była propaganda, super w ogóle, zmiażdżymy, rośniemy, bla, 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 bla. I zastanowiło mnie, dlaczego ja nie widzę postów ludzi, swoich znajomych, o których wiem, że mają konserwatywne poglądy i o których wiem, że angażują się politycznie i że pisują na Facebooku i tak dalej. I okazuje się, że ja ich nie widzę, dlatego że Facebook mi po prostu nie pozwala. Ideą Facebooka jest zapewnienie nam, odbiorcom, tego, żebyśmy przez chwilę nie wypadli ze stanu dobrostanu, ze stanu takiego szczęścia, ze stanu autospełnienia, że jest w ogóle zajebiście i że jest w ogóle super i że wszyscy inni są tacy jak ja. I to jest główne story, które robi Facebook. I tak naprawdę zostajemy zaczadzeni własnymi poglądami. Widzimy tylko własne poglądy. I okej, ja sobie wlazłem na fanpage tych, znaczy na wallę tych gości i sobie poczytałem historię, którą oni mieli do opisania, z którymi się absolutnie nie zgadzałem, ale one były bardzo racjonalne. Oni mówili, będę głosować na Prawo i Sprawiedliwość, dlatego że to pisali, byli normalnie zaangażowani. Niestety ja tego nie widziałem. I niestety oczywiście, znaczy z jednej strony może to lepiej dla mojego serca, że tego nie widziałem, bo mi się wkurzy, jakby mi się to wyświetlało. Ale z drugiej strony to jest trochę tak, że człowiek jest pasiony tylko tym, co do niego dociera. Co jest rzeczą przerażająco smutną, jak się na ten temat zastanowicie. I zrobiłem eksperyment w ogóle. Wyłączyłem sobie, już tak będzie miesiąc gdzieś, jak to jest, wyłączyłem sobie wszystkie profile polityczne, które mam na Facebooku. Wszystkie swoje ukochane sekcje gimnastyczne, wiersze tego Morawieckiego pisane w Excelu, wiersze Kaczyńskiego pisane nocą, oczko się odkleiło temu misiu, wszystkie te rzeczy, które miałem, to wiecie, to nie było w ogóle proste, bo człowiek strasznie dużo tego subskrybuje i to w ogóle trwało kilka dni wyłączanie tego, jak one mi się pojawiały kolejne, ja je usuwałem. Finalnie skończyłem z Facebookiem takim, że tam nic tam nie ma. Tam są jakieś historie o tym, kto co zjadł ze znajomych, kogo to kurwa obchodzi, kto co zjadł i w ogóle. Mam tam trochę rzeczy takich, wiecie, takich typowo fanpage'owych. Ja na przykład się interesuję modelarstwem, to mam tam, nie wiem, nowości modelarskie, mam o książkach, mam o designie rzeczy. I teoretycznie to jest okej, no bo teoretycznie mam rzeczy, które zamówiłem, które są profilowane dla mnie. Natomiast bez całej tej otoczki, która była wokół tego stworzona, tej polityki, czy tych rzeczy takich satyryczno-politycznych, ten Facebook jest tak pioruńsko nudny, że sobie nie zdajecie sprawy. Uświadomiłem sobie, że ja wchodziłem przez minione 5 lat na Facebooka właściwie tylko po to, żeby zobaczyć jakieś posty i powiedzieć, kurn, ale pojechali, ja to potrzebuję jeszcze. I że tak naprawdę te wszystkie historie o książkach, o designie, o modelarstwie, o czołgach i tak dalej, które normalnie mnie interesują, były dla mnie uzupełnieniem tego, co widziałem, tego takiego nawoływania czy podkręcania tej temperatury, tego aspektu politycznego takiego. I kiedy teraz jestem miesiąc ponad bez tych rzeczy historii politycznych, to ja w ogóle tak mam, w ogóle Facebook mnie zniknął w tej chwili z telefonu, z głównego ekranu, jesteś w ekranie bocznym, bo dostaję dużo mniej rzeczy, tam mnie dużo mniej rzeczy interesuje, jestem zdecydowanie mniej zaangażowany w tego Facebooka w tej chwili, bo po prostu tam są takie rzeczy, nie wiem, jakieś ciekawostki, ale uświadomiło mi to, jak istotną rolę w social mediach spełniają elementy, które są elementami opierającymi się o negatywne emocje i o podbijanie pewnych emocji, które dodatkowo w połączeniu z tym tak zwany Facebook bubble, czyli z tym filtrowaniem, które sprawia, że oglądacie tylko rzeczy, które są swoje, powoduje, że człowiek po prostu się nadyma i ogląda do siebie tylko taki świat i się bardziej nakręca. I to jest, jak sobie uświadomię, to jest strasznie straszne, że idea państwa jako takiego, czy w ogóle jakiejś wspólnoty, została finalnie przetransferowana w taką ideę. Bo to jest idea świata, w którym żyjemy. I tego świata nie jest tak, że ktoś nam to zrobił. O nie, to myśmy to zrobili. I to my swoim zachowaniem, swoimi akcjami, swoim codzienną obecnością, swoimi działaniami podkręcamy tę sytuację. Znaczy, dla wszystkich naturalne jest, że mechanizmy uzależniające typu, nie wiem, jakieś narkotyki czy alkohol mogą podlegać jakiejś penalizacji czy kontroli, ale mechanizmy uzależnienia od social mediów, od rzeczy elektronicznych nie podlegają, nikt o tym nie mówi. A jakby mnie ktoś zapytał, to powiedziałbym, że to jest chyba, wydaje mi się, sytuacja gorsza niż katastrofa klimatyczna, bo efekty katastrofy klimatycznej widać i prędzej czy później ludzie zrozumieją, co robią. Natomiast tego nie widać. Znaczy, to jest story o tym, że po prostu siedzę, jest mi wygodnie i jest w ogóle spoko. Widzę tylko ludzi, którzy mają takie same poglądy jak ja i jest fajnie. I jak myślę sobie o tym, jak się zaczynał internet, jak ja jeszcze na początku lat 2000 jakieś pisałem teksty i pisałem teksty o tym, że wierzę w internet, że internet umożliwia łączenie się mniejszościom seksualnym, religijnym, że będzie wspierał jakieś ruchy oddolne, to nagle okazało się, że owszem, to wszystko się wydarzyło. Tylko, że połączyli się antyszczepionkowcy, połączyli się naziści, połączyli się ludzie, którzy nie wierzą w zmiany klimatyczne. I jest to dla mnie, przyznaję, dość szokujące, ale tak działa technologia informacyjna też, finalnie. I finalnie o tym powinniśmy pamiętać, że finalnie te wszystkie technologie informacyjne, które służą czemuś, na końcu stają się elementem walki politycznej, która w tej chwili jest całkowicie niekontrolowana. Nikt się tym nie zajmuje. Czy się interesuje się polityką angielską? To, co się wydarzyło ostatnio podczas debaty Johnson-Corbyn, było już otwarciem nowego rozdziału w dziedzinie kłamstwa. To znaczy, w trakcie debaty partia konserwatywna w UK-u zmieniła wygląd swojego profilu twitterowego na taki udający firmę fact-checkingową i kiedy Johnson kłamał, a kiedy Corbyn coś mówił, to oni odpowiednio to komentowali na bieżąco. Po dwóch godzinach sobie przywrócili. Myśleli, że nikt nie zauważy. I dochodzimy do sytuacji, że organizacje, gatekeeperzy, organizacje czy firmy, czy ludzie, którzy powinni stać na straży pewnego rodzaju porządku, przejmują te mechanizmy, tak naprawdę totalnie niszczą rzeczywistość, w której żyjemy. I dlatego mówię, że ta postprawda jest czymś, co my zostawimy swoim dzieciom, bo to się dzieje za naszych czasów. Znaczy, to my jesteśmy na służbie teraz i my to po prostu akceptujemy, bo my z tym nic nie robimy, bo jest nam wygodnie. A świat miał być inny zupełnie. I teraz jakbym się zastanawiamy, jaka przyszłość nadeszła, znaczy co będzie, jaka będzie przyszłość, to powiedział, nie zastanawiajmy się, jaka ona będzie. Ja bym się raczej zastanawiał, jak uratować coś, co da się jeszcze uratować, bo teraz jesteśmy w tym momencie, kiedy mi się wydaje, że jeszcze jesteśmy w stanie pewne rzeczy być może zatrzymać, bo nie wiemy po prostu, co będzie później. Teoretycznie mógł być koniec, ale jeszcze mam jedną rzecz tylko, bo nam się wydaje, że social media są wynikiem czy wynalazkiem XX wieku, czy XXI bardziej już, tak. Otóż nie bardzo, bo jak sobie spojrzycie na przykład na okres reformacyjny w Niemczech, to wiecie, tam pojawiła się walka nie polityczna, finalnie polityczna, ale na początku bardzo angażująca ludzi w tym czasie, walka na poglądy religijne. I oczywiście były wcześniej, druk pojawił się 70 lat wcześniej, rzeczy były drukowane i tak dalej, natomiast rzeczy były drukowane w cudzysłowie dla elity. Książki oczywiście staniały, nie kupowało się je za pół wsi, ale nadal książki to były głównie przedruki, to byli głównie klasycy i tak dalej. To nie było coś, co czytali to normalni ludzie. I potem się zaczęły pojawiać takie broszurki i zaczęły się pojawiać broszurki łacińskie, takie, znaczy, no powiedzmy, reprezentujące stronę rzymską w tym sporze, ale zaczęły się też pojawiać wydania niemieckie i te wydania niemieckie zalały rynek. One zmieniły sposób myślenia w ogóle o książkach, zamiast książek zaczęto wydawać broszury, zamiast czegoś, co miało kilkadziesiąt czy kilkaset stron, wydawano coś, co miało 4 strony. Żyło szybko, podkręcało, można było kupić wszędzie. Można było je kupić na rynkach, to było tanie, można było wziąć, przeczytać, dać komuś innemu. Koszt był stosunkowo niewielki, były drukowane po niemiecku, wszyscy je rozumieli. To jest niesamowite, wydrukowano wtedy ponad 2 miliony takich broszurek, to tylko tych, które dotyczyły strony tej reformacyjnej. I wszystko byłoby spoko, bo to zasadniczo popchnęło drukarstwo do przodu, rynek cały się rozwinął i tak dalej, ale 100 lat później wybuchła wojna 30-letnia, która była z jednej strony pochodną oczywiście samej idei reformacji, ale z drugiej strony ona wybuchła dlatego, że była pochodną tego, że tak bardzo były podkręcone nastroje, które gdzieś wokół których ludzie działali, bo one były religii. A religia i polityka są bardzo, bardzo blisko siebie. I to jest takie story, jak mówię, jak nam się wydaje, że tylko my coś tworzymy, że coś jest tylko naszym udziałem, to nie. Sięgnijmy do przeszłości, tam są częściowo rozwiązania. Moje story na koniec jest tylko takie, że żyjemy i dlatego kwestionuję nasze prawo do mówienia, że my tylko możemy projektować rzeczywistość, że my mamy możliwość
opisywania przyszłości i jej tworzenia. Kwestionuję to tylko dlatego, że żyjemy w bardzo wyjątkowym momencie świata i to nasze doświadczenie ostatnich 70 lat jest wyjątkowe i ono się kończy. I takiego prędko drugiego nie będzie. To po pierwsze, a po drugie, jeżeli mówimy, co my chcemy zrobić, to raczej spójrzmy na to, co zrobiliśmy i zastanówmy się, jak te rzeczy naprawić i co. Z mojej strony to chyba tyle. Bardzo wam dziękuję.
Słuchajcie, mamy jeszcze pytania. Najpierw może odniosę się do pytania o to pytanie, dlaczego nie mówimy to o użyteczności. Może powtórzę to, co mówiłam na początku i to, co komunikowaliśmy. Jeszcze raz może powtórzę, że dzisiaj nie będzie dużo o projektowaniu. Znaczy będziemy oczywiście o tym mówić, natomiast konferencja w tym roku, wszystkie WUDy, generalnie ich tematem są bardziej skupione na przyszłości i na projektowaniu przyszłości, nie tylko pod kątem użyteczności. Użyteczność to jest, słuchajcie, no to nie ma aż tak dużo wspólnego z samą przyszłością. Więc dzisiaj będzie bardziej o tym, jak możemy projektować przyszłość ogólnie. Natomiast jeśli chodzi o pytanie już do ciebie, Marcin, to mamy tutaj pytanie, kto twoim zdaniem odpowiada za zjawisko information bubble i jak my jako projektanci możemy mu zapobiegać? Tutaj już trochę o tym mówiłeś, ale może możesz coś doprecyzować.
Słuchajcie, no po pierwsze odpowiada za to ludzka psychika, bo to się nie wiem, ja nie jestem psychologiem, czy to, ale to nie jest. Czy jest jakieś prawo, nie wiem, nie powiem wam jakie, które określa to, że w ogóle jako swoich znajomych, że bardziej akceptujemy przebywanie w towarzystwie ludzi, którzy mają takie same poglądy jak my. I to po pierwsze, to jest ludzka psychika, więc pewne wszystkie rzeczy, które te historie wspierają, są po prostu przez nas łatwiej akceptowane, bo to jest wygodniejsze. No i to jest pierwsze. Po drugie, no to robią duże firmy, no dlatego, że Chryste, no oni robią kasę, no tak, też pamiętajcie, no. Miałem tutaj w ogóle takie story, które miałem gdzieś tu na początku z tyłu, to było o dwóch płytach Rogera Watersa i w tej płycie, i w Amused to Death, tam jest taki utwór, nazywa się Perfect Sense. I w ogóle wam bardzo polecam posłuchanie tych płyt, bo płyta z lat 90., która teoretycznie była o telewizji, nie jest o telewizji absolutnie, jest o internecie, o social mediach i o tym, co się obecnie dzieje. I tam Waters mówi, it all makes perfect sense, expressed in dollars and cents, pounds, shillings and pence. Can't you see, it all makes perfect sense. To jest po prostu kasa, tak? Więc firmy jako takie, które kierują się głównie kategorią swojej racjonalności ekonomicznej, rozumianej w kierunku zwiększenia tylko i wyłącznie najczęściej przychodowości, no te rzeczy robią. O ile jeszcze Google na przykład pewne rzeczy próbował unikać, o tyle Facebook już bardzo nie unika i mówi, że nie będzie pewnych rzeczy wyłączał, bo nie.
Super, to jest jeszcze jedno pytanie, bardzo krótkie, ale wspomniałaś o tym Facebooku. Ktoś tutaj napisał, że dostał ofertę pracy od Facebooka, gratulujemy. I pyta się, czy powinien ją według ciebie zaakceptować. Może tylko jeszcze dodam, że to jest bardzo ciekawe pytanie, czy właśnie my jako pracownicy takich firm jesteśmy w stanie coś zmieniać od wewnątrz.
No ja bardzo wierzę, że tak. Bo słuchajcie, to nie jest tak, że ten świat taki jest, dlatego że nagle taki powstał. No to jest wynik pewnego rodzaju ewolucji. I wydaje mi się, że inaczej, zawsze warto spróbować. Pamiętajcie, że mamy w polskiej historii literatury postać Konrada Wallenroda, z którym część z was się spotkała być może, ci, którzy kończyli szkoły średnie. No można po pierwsze system rozkładać od środka, a po drugie, no Chryste, nie możemy wpłynąć na te rzeczy, jeżeli nie będziemy ich częścią, tak? No to jest, mi się wydaje, że warto próbować, no, warto próbować, bo rzeczy nie są dane raz na zawsze i wierzę, że... I to jest jeszcze trochę pytanie do tego, odpowiedź do tego wcześniejszego. Znaczy, wydaje mi się, że my jesteśmy chociażby w stanie mówić pewne rzeczy, bo też zdaję sobie sprawę, że działamy w kontekście biznesowym. I biznes nie wszystkie rzeczy łyka, no bo na końcu mówią, hej, guys, tam są pieniądze. Okej, okay, ale przynajmniej można rzeczy mówić i wiecie, jak czasami ta goebbelsowska propaganda jest zrozumiana negatywnie, że można mówić kłamstwa, ktoś to uwierzy. Można też mówić prawdę i ktoś to w końcu usłyszy. Ja w swojej naiwności bardzo w to wierzę.
No dobra, dziękujemy bardzo. Resztę pytań indywidualnie.